często słyszałem od rodziców opowieści właśnie o tej katastrofie, nie? I mnie to interesowało cały czas, jak doszło do tej katastrofy. I kiedyś z ciekawości poszłem poszukać miejsc, mimo tylu lat, ale tam zawsze ziemia kryje jakieś tam fragmenty lokomotywy, wagonów. No i przypadkowo natrafiłem na płozę tego pociągu osobowego. Płoza ma numer, to jest 75OF. Jest to takie nie do końca 100% pewność, ale właśnie ten ślad wyjaśnia ten sens tej całej katastrofy. Nie?
W towarowym pociągu nie było ni maszynisty, ni ładowacza, ni węglarza. Pusty parowóz był.
A skąd takie informacje? To, że no jak? Sensacyjne wręcz.
Jak sensacyjne? Parowóz ładuje tam ileś razy, naszufluje, zamyka wajchę i wyskakują i do widzenia, a pociąg idzie, se pieruny jakieś. To musiała być robota Szwabów tych, cholera tych, no jak to się nazywa, ta, no, dywersja.
Nie sabotaż, skąd? Może maszynista zasnął w tym osobowym, bo to jak bez podmiany tyle jechał, może tam ze dwie doby, no to i sen mógł go zmorzyć.
Czy kiedykolwiek było jakieś śledztwo prowadzone na ten temat?
Skąd kto?
Pan z wami. Gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Gromadzimy się także w szczególnym miejscu, gdzie zginęli ludzie. Chcieli spokoju, chcieli bezpieczeństwa, a znaleźli śmierć. Każdy z nas pragnie...
Można powiedzieć, że to była na owe czasy jedna z największych katastrof kolejowych. Września 1939 roku, gdzieś około godziny 3.40 nad ranem.
Waldemar Gryta, kraśnicki regionalista.
Od strony Szastarki w kierunku Kraśnika jechał pociąg ewakuacyjny z cywilami. To był pociąg z Chorzowa, ze Śląska. I ten pociąg z niewiadomych przyczyn zatrzymał się na łuku toru pod wsią Kolonia Góry. Taka ilość, no to wszyscy ludzie po prostu uciekali gdzieś z tych terenów zachodnich. Front się zbliżał, bo tu wchodzili do Kraśnika 12 września. No to wiadomo, że tych ewakuujących osób się było dużo.
Dobrze. To proszę pana, było tak.
Stanisław Małek z miejscowości Góry w czasie katastrofy miał 17 lat.
Ojciec miał na wsi wartę w tym czasie, nocno. Tu się pilnowało na wsi w nocy. Gdzieś się coś robiło, paliło ci coś, trzeba było zgłaszać na wsi, że się źle dzieje. Ale że zachorował, to ja poszedłem za ojca na tę wartę. I jak raz w tym momencie, jak te pociągi szły, byłem przy tym przyjeździe, o tu co prosto je, kolejowym. To było z soboty na niedzielę. Proszę pana, ja stałem na tym przejeździe, szedł ten pociąg z ludźmi. Tam, proszę pana, było ciemno, w jednym wagonku się świeciło.
Zaciemnienie pewnie było.
No właśnie. Ten z ludźmi to tak spacerował sobie. Jak on doszedł do mnie pomalutku, ja słucham, a stamtąd słychać, że leci pociąg. Jar-jar, a wybrzęczy wszystko.
Z tej samej strony?
Z tej samej strony. I ja, proszę pana, czekam, zdziwiony. Ten pomalutku idzie, tamten widzę, że idzie... Bardzo szybko, bo aby jargoce wszystko. Przeleciał ten jak wariat, pognał za tym. Stoję, słucham, aby brzunyno głośno i od razu pisk, krzyk i ten towarowy wpadł na niego.
No ja byłam w domu z rodzicami, cała rodzina była.
Kazimiera Głąb z miejscowości Góry. W czasie katastrofy miała 13 lat.
Człowiek już przyzwyczajony, tak blisko toru się mieszka, to te pociągi turdały, a my tam spaliśmy, ale to był taki ogromny huk, takie zderzenie, tak, że mój ojciec już tam zaraz pobiegł szybko zobaczyć, co się dzieje. W ogóle ludzie poszli zobaczyć. No, a ja później poszłam już, jak dzień się zrobił. No cóż widzę, na wagonie leży żołnierz rozłożony. Tam dziecko z wózkiem stało tak w harszczach, bo to jeszcze wtedy las, była nowa sadzonka, taki niski. Jęk, pisk, trupy, meble ludzie wieźli, jakieś walizki, a tych ubrań, popatrzeć się, to strach było, tak jak, no normalnie jak, jakby bomba uderzyła, rozrzuciła, tak samo jak te wagony się zderzyły. Wagon był całkiem zniszczony. Ten jeden widziałam, a tam było podobno 4 tych wagonów. Takie przeżycia, to jeszcze człowiek młody był, to był strasznie przerażony tym. To było ogromne przeżycie. Katastrofa, zresztą ja jeszcze taki charakter mam wrażliwy, to coś okropnego. Tak się zobaczy takiego człowieka rozwalonego na wagonie żołnierza, czy tam gdzieś ktoś leży taki rozkalamoszony, tam znowu gdzieś jakaś ręka sterczy, to coś okropnego jest.
Przygotowuję audycję na temat tej katastrofy kolejowej.
To tutaj jest słowo, prościutko, ode mnie.
Władysław Kokoszka z miejscowości Góry. W czasie katastrofy miał 7 lat.
Wolniutko, bo to jest las, to bo stąd tu idę 400 metrów. Parowozy, jeden w przodzie, drugi z tyłu, za nim wyglarkę dopakował. A z osobowego wagonu, te, bo to letkie, wszystko była piramida zrobiona. To było całe takie bekowisko.
Poszliśmy tam, gdzie największa ta galamacha tego narodu. Zobaczymy wszystko, kurczę, ludzi jest pozabijanych, pokolecionych. I zjechało się bardzo dużo do tej pomocy. No i trzeba wynosić tych nieboszczyków. Dłuższy czas byłem przy tym. A ludzie wynosiły, składały, kopane były rowy, 2 i tam układali rzędami. Ja przy kopywaniu tych nieboszczyków nie byliśmy, młode chłopaki nie były.
No a nieboszczyków chowali robotnicy kolejowi.
A te ofiary były chowane w trumnach?
W prześcieradłach, skąd tam, kto miał myśl o trumnie? Zawijali w ciuchy, co tam ze sobą wieźli, tak chowali. To było kręcane tylko w szmaty i kładzione do grobu, aby legitymację czy dowody osobiste im zabierali, a tak chowali.
Osoby, które zginęły, zostały pochowane po jednej i po drugiej stronie torów, z tym, że w osobnej mogile leżą żołnierze, a w 2 innych mogiłach leżą cywile.
Wojna była. Wszystko szykowało rowki poukładać i na miejscu. A każdy później, kto się doczyta, gdzie kto je, to przyjedzie i zabierze sobie ciało.
Jak ta katastrofa się zrobiła, stanęło tu, to ja wiem, może do samej Rzeczycy, to od nas ile do Rzeczycy jest? 15 kilometrów, to stał pociąg za pociągiem na torze. Aż zrobili objazd koło tego toru prowizoryczny. No i dopiero te pociągi ruszyły. Wszystko pouciekało, aby robotnik kolejowy, później te pociągi, tu sąsiad nasz niedaleki przepuszczał.
Myśmy pisali o tym wypadku właśnie w 23 numerze Regionalisty. Pan Szymanek znalazł dokument. Lista osób, jest wykaz 33 nazwisk zamieszczonych w takim protokole w ujęciu alfabetycznym, kto zginął. Podane są te nazwiska, przy niektórych podany jest wiek, także jest pochodzenie. No i tak widać tutaj po prostu, że sporo osób jest właśnie z Chorzowa, Chorzów Batory, Chorzów Młyny, z Sosnowca, ale tutaj także są nazwiska nie tylko na przykład z Nowego Targu, z Niepołomic. Z protokołu wynika, że w katastrofie zginęło 50 osób, z tego 33 z ustalonymi nazwiskami, w tym 22 mężczyzn i 11 kobiet. I 17 osób bez dokumentów,
z tego 9 mężczyzn, w tym 2 chłopców, 1 żołnierz i 1 kolejarz oraz 8 kobiet bez dokumentów, w tym 1 dziewczynka.
Przecież ci ludzie, co w tych wagonach, to wszystko, którzy żyli, to wszystko przyszło na wieś, tutaj do ludzi. U nas to ja wiem, ile tych osób było, całe podwórko i tu na wsi wszyscy, a to się mylia, pomęczeni, głodni. Także nawet chodziliśmy jeszcze, przecież miałam 13 lat i mój brat, taki bliźniak był, na drugą wieś tam do Sulowa za jajkami, żeby tym dać, żeby mieli co jeść. Tu się ich karmiło. Rozpacz była ogromna i dużo ludzi pozostawało z tej katastrofy już. Tu był taki kierownik szkoły Wolanin, to u niego byli chyba z miesiąc, może więcej, aż ten front przeszedł. A dużo ludzi poszło na piechotę, jak tata mój prosił, tacy młodzi, oni pójdą na piechotę tam na ten wschód. I poszli, zabrali się. Później wracali, wstąpili do nas. Dłuższy czas tu u nas byli, później na piechotę poszli, bo byli ze Śląska. Aj, panie, to była okropność.
To było takie przez długie lata, jak byłem młodym chłopakiem, pośmiewisko, że taki pan Woś.
Piotr Kołtyś z miejscowości Góry.
Który znalazł to dziecko w lesie, po prostu po katastrofie, że ci mądrzejsi, nie, to się zajmowali tam braniem bagaży, nie, tych rzeczy, co pozostawały po zmarłych, a właśnie ten Woś wziął sobie sierotę na wychowanie, nie. No ale ten człowiek, pamięć o nim do dziś dnia się zachowała, że był uczciwy, mimo że u niego też była ogromna bieda w domu, no to był taki, jak to się mówi, szlachetny gest.
Woś to był takim kolejowym robotnikiem. Mówi, on weźmie tę dziewczynkę do domu. Tam była żona, babcia jeszcze ciocia, czyli siostra tego Wosia. I zaopiekowały się tym dzieckiem, go tam wymyły, garużyły. No i było takie, bo jeszcze miały taką dziewczynkę, no w moim wieku gdzieś była. I to było to dziecko takie, prawie że równe, z tu jedną dziewczynką i z tą drugą.
To było niemowlę takie, nie wiem, może miało kilka miesięcy. I ta dziewczynka później się wychowała. I nie pamiętam, ale dłuższy czas to dziecko było u niej. Ona już podobno miała ze 6 lat, może z 5, taka już spora dziewczynka była. Tylko wiem, że ją ci krewni zabrali. Nie wiem, jakim cudem oni się dowiedzieli, że to dziecko. Może ogłosili tam w gazetach, może gdzieś, nie wiem. Nawet nie wiedziałam, aż o kuzynka tych właśnie, co tam było to dziecko, to jeszcze mówiła, że przyjeżdżała ta dziewczynka tutaj, a już taka była pannica, miała tak może 14-15 lat, z jakimś panem i chodzili tam, zwiedzali to miejsce, gdzie ta katastrofa była, gdzie te groby są. Tam chyba może jej rodzice na pewno pochowali. Tu jedna pani ze Śląska była tu ze 3 lata temu, jak była uroczystość tutaj w lesie, której rodzice tu zginęli. To ona mówi, że tu mieli rodzinę i uciekali ze Śląska do Lublina. I ona w tym pulmanie jechała i spała na półce. I jakoś także ją wyrzuciło. Także wszyscy zginęli, 4 czy 3 osoby, nie pamiętam tego nazwiska, tu leży. A ona została.
To było nazwisko, zaraz, Kloches, bo to było z Krakowa ten pociąg jechał. I ten Kloches, to tak żona zginęła, on, znaczy ojciec, i syn, i zięć, i synowa, ale to było tak, jedno buchalce, drugie tam jeszcze jakieś tego, one prowadziły bank. I one mi się zdaje, że konwojowały w tym towarowym pociągu, bo tam były te wagony trochę wypalone, to tam aby w skrzynie i papiery i dokumenty były.
I z tej rodziny ktoś przyjeżdżał?
No ktoś przyjeżdżał. Było zrobiona taka ramka z drzewa za szkłem i tam było wypisane, ale to drzewo to wnet zniszczy się z tego i później nikt o to nie dbał, nikiego licha.
A u pana w domu są jakieś fragmenty tego pociągu czy czegoś?
Nie ma nic.
Nic nie ma?
Nie ma nic. co było, mieć jedno sprzedało się. A żelaziska też, kto by to omijał, jak Boga kocham. Tam było naściągane, tam rozmaite rury, resory, inne. No to kowale to pobrały, bo kiedyś było mortus na żelazo.
Po tym pociągu, tak, pobrali?
No, na mogile był krzyż zrobiony drewniany, elegancko, ale to za Niemca jeszcze. A w czasie tych, jak tam te wagony zabierały, to spawacze zrobiły. No nie wiem, czy to były Polaki, te spawacze, czy tego. Kawałek rury i uspawały taki krzyżyk i na tych mogiłach tam był postawiony.
To nic podobnego. Skąd? To nic nie było. Później ludzie dopiero zrobili po jakimś czasie krzyże, to aby były mogiły. Później gdzieś tam mieli zapisane te nazwiska. Może tam wtedy, jak tych chowali ludzi, to tam musieli może trochę przeglądać, kto to jest z dowodów osobistych. Dopiero później ktoś tam krzyże postawił, no i tabliczki były napisane niby z nazwiskami, kto tam leży. Ale wie pan, jak to w wojnie, to była głowa o krzyżu tam.
Tutaj były Polaki, a tam dalej taki gruby jałowiec był, to były Żydy. 5 pod tym jałowcem, ale Polaków nikt nie wziął, chociaż były takie i bogate. Jak bankowcy, no to miały przecież kasę i tego, bo to na pewno miały i swoje banki. A Żydów wyzbierały i zabrały. Nie wolno.
W ogóle o te groby po wojnie?
O, przeważnie szkoły i ze wsi. Kwiaty nosiły na groby. Modliły się tam nad grobami. Na tych grobach jestem, przy grobach jestem, bo ja 30 lat pracowałem w lesie. Przy tych grobach, jak te groby są. Ja byłem jako drwal. Miałem piłę mechaniczną i rżnąłem. Każdy dzień koło nich się było. Szło się dalej, nie tylko na grobie, tylko dalej zmówiło się wieczny odpoczynek tym duszom. Nie musowo nad grobem. I szło się dalej do roboty.
Tam ludzie no, trochę dbali, nauczyciele z dziećmi, zawsze na zaduszki. Jeszcze moja córka, jak chodziła do szkoły, to tam chodzili zawsze na 1 września. I tam takie uroczystości szkolne deklamowali jakieś wierszyki, poprawiali te groby, sadzili kwiatki na tych grobach. Także cały czas o te groby tam ktoś dbał, nie było tak. I taki był nasz kokoszka, on tu zlitował się nad tym i ogrodził. To był taki płotek drzewiany, a teraz zrobili inny.
Ja zrobiłem krzyże nowe, dębowe, ogrodziłem elegancko. Poszłem do gminy, mówię, panie wójcie, zrobiłem, mówię, to i to. Oj, nie wolno tam ruszać, mówi, czego pana to jest, ekshumację pan będziesz robił. Ja mnie nikt nie robi ekshumacji, mówię. Tylko zrobiłem krzyże, mimo woli, nikt mnie o to nie prosił, tylko z tego, że tam setki razy byłem, i to widziałem, mówię tak, to tu rozmaite były. I ubowce, peperowce, komunisty, niekomunisty, anzetowce. Żaden, mówię, grosza nie dał.
Ale gdzie byli?
Na wsi, a wielkie bohatery. I poszedłem do gminy, mówię tak, panie wójcie, dać, mówię, parę groszy, mówię tak. Na światło, mówię, cholera, tyle, mówię, że światła wypolił i nawet na goździe nikt nie dał grosika, mówię. Drzewo żonośmy z lasu przywozili, to trzeba było to wszystko wydźwigać. Zrobić to w domu, do lasu tam zawieźć, żeśmy to wszystko poprzenosili tam za tor.
No bo 10, teraz... 12 lat temu, tak?
Może więcej, może mniej. No i poszłem do tego wójta i mówię, taka i taka sprawa. A on mówi, to należy do Zakrzówka, a las należy do Kraśnika. Nie jego teren, jego nic nie obchodzi.
My na to praktycznie rzecz biorąc środków też nie mamy. Oczywiście my możemy upamiętniać to, co jest pamięcią, ale pod warunkiem, że tam spoczywają ciała.
Andrzej Cieśla, wójt gminy Zakrzówek.
I tutaj, gdybyśmy nawet się zwrócili do Urzędu Wojewódzkiego, czy chcieli sami przekazać jakiekolwiek środki, to nie jest teren gminy Zakrzówy. Wie pan, jak jest z budżetem, jak jest z kontrolami, prawda, wydatków finansowych każdej gminy, także to nie jest takie proste, jak się niektórym wydaje, że o, ktoś może wyjąć, prawda, z kieszeni wójt czy ktokolwiek i dać na określony cel, bo ludziom się wydaje, że wójt ma pieniądze i może dać.
Czyli to
są pieniądze społeczne, publiczne i musimy wszystko robić zgodnie z uchwałą budżetową i z ustawami, prawda. Finansować mogą ci, na których terenie znajdują się określone miejsca pamięci, prawda?
Czyli w tym przypadku?
Gmina Kraśnik. Tak, i gmina Kraśnik no, tutaj wywiązała się ze swojego jakby obowiązku tutaj. I oni to wykonali wspólnie z nadleśnictwem, wspólnie z koleją.
Było tak, że jakiś czas już to wszystko tak się uspokoiło, nikt tu nie przychodził, a teraz znowu się to wszystko odnowiło i się pamięć wróciła. Przecież to ta młodzież teraz wie, a tak to nikt nic nie wiedział.
Moi drodzy, proszę już powoli wyciszamy się. Będziemy rozpoczynali naszą różańcową. Tak jak ogłaszaliśmy, będzie ofiarowany w intencji tych, którzy zginęli w pracach trudnie, na której miejscu będziemy odprawiali.
To zaczęło się jeszcze za mojego poprzednika. Procesja, była przygotowana liturgia, były wystąpienia okolicznościowe.
Ksiądz Marek Gładkowski, proboszcz Sulowa.
W 2007, jak przyszedłem, poniekąd była pewna kontynuacja, czyli spotkaliśmy się tu w górach, przeszliśmy wspólnie odmawiając różaniec, na miejscu była liturgia poświęcona tym ofiarom. Jest takie miejsce związane z II wojną światową i są to ofiary właściwie, które zginęły nagle, szukały spokoju, szukały bezpieczeństwa, a znalazły śmierć po prostu. W tamtym roku było troszkę większa uroczystość, dlatego że było poświęcenie specjalnych tablic. To, co było stare, czyli ogrodzenie zostało rozebrane, krzyż, który był zmurszały, już został rozebrany. Na to konto zostały postawione nowe elementy upamiętniające.
To chyba milionerem.
Od strony Kraśnika jest dwie mogiły, w których chyba leży w jednej mogile ponad 30 osób, w drugiej 20 osób. A po tej właśnie stronie od nas była ta żołnierska mogiła, co tam było, tych czterech żołnierzy. Ja od młodych lat pamiętam, że tam zawsze się mówiło, że jest czterech żołnierzy i kolejarz pochowany. I teraz doszło do takiego bezczeszczenia tej pamięci, bo leśniczy z jego inicjatywy postanowił postawić pomniki. Jakoś pobudził miasto Kraśnik do tego, że się tam coś dofinansowało do tych pomników. Nie dopytał się, jak to było, gdzie kto leży, tylko ze swojej tam inicjatywy. Na grobie, gdzie pochowanych było czterech żołnierzy i ten jeden maszynista, postawił pomnik 30 cywili. A tam, gdzie były dwa groby te zbiorowe tych cywili, no postawił między grobami jeden pomniczek na środku. Także tam, gdzie leżą ludzie, to teraz będzie rósł las, a tam, gdzie powinien rósł las, no to stoi pomnik. I teraz właściwie nie wiadomo, jak to odwrócić. Nasi rodzice nam to przekazali ustnie, szczegóły tej katastrofy. My jako młodzi ludzie, żeśmy w to wszystko wierzyli. Zawsze tych nieznanych żołnierzy tam się szczególnie tam pielęgnowało, bo to taki, jak to się mówi, symbol, że tutaj jechali młodzi chłopcy gdzieś tam na wojnę, na front, zginęli bez nazwiska. No to duchowo człowiek był zobowiązany, żeby dbać o ten grób, o to pamięć, jak najdłużej się da. Tu nagle cyk, ktoś postawił pomnik 30 cywili na właśnie na tych żołnierzach. Czyli oni już przepadli bez wieści, nie? Bo w tym miejscu, póki będą te pomniki, każdy będzie czcił właśnie tych 30 cywili, nie? Tych tam poległych jakichś bankierów z Krakowa. Mimo takich starań źle wyszło, nie? No dobrze, że zrobione są pomniki, tylko postawione nie tu, gdzie trzeba, nie? Pomyłka.
Inicjatorem ja nie byłem, bo być nie mogłem z natury rzeczy.
Marek Kowalik. Leśniczy z leśnictwa Rutki.
Dlatego, że to kwestie, które wychodzą poza zakład pracy, nie mogę reprezentować bez zezwolenia kierownika jednostki. Inicjatorem był nadleśniczy wójt gminy Kraśnik i oni zbierali tę dokumentację. Ja byłem tylko zaangażowany w kwestii przygotowania, gdzie to ma stanąć. Tam wcześniej krzyże stały i w tych miejscach powstał pomnik. Pan Kołtyś jest wiekowo zbliżony do mnie. Może mu ktoś pokazał. Szkoda, że on tego po prostu wcześniej, na etapie przygotowania, jeśli taka pomyłka zaszła, prawda, bo być może, że ten pan Kołtyś jest w błędzie.
A miał pan jakieś dane z nazwiskami, gdzie kto jest pochowany, czy nie?
Nie.
Myśmy odnowili to miejsce pochówku w tym miejscu, co było.
Stanisław Kuśmierz, nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik.
Myśmy zrobili, cośmy mogli, żeby to miejsce było upamiętnione. Ja nie wiem, na jakiej podstawie pan Kołtyś twierdzi, że co myśmy przenieśli, zrobiliśmy to w drugim miejscu.
Znaczy on powiedział, że tam, gdzie było pochowanych 4 żołnierzy i maszynista, został postawiony pomnik poświęcony 30 cywilom w tym miejscu.
Proszę pana, historia taka, jakąśmy mieli z tych wszystkich rzeczy, które to oczywiście z panem Kołtysiem tego się nie konsultowali, bo nie. Ale proszę pana, myśmy nic nie zmienili, nie dodali. To wszystko jest udokumentowane. Pan Kołtyś mógł tam wcześniej coś robić, ale nic nie robił. Do teraz się komentuje w jakiś tam dziwny sposób. Nie wiem po co i na co. Po to chyba, żeby zaistnieć.
Pan Piotr Kołtyś twierdzi, że tam, gdzie jest pomnik 4 żołnierzy i kolejarza, jest pomnik poświęcony 30 cywilom.
Nie jestem historykiem i nie ja stawiałem te tablice. Więc ja nawet się nie interesowałem na tyle, żebym wiedział, gdzie kto leży. Wiem, że tu ludzie spoczywają, a czy w tym grobie tyle osób, czy w tamtym grobie. Miejsce ogólnie całe jest objęte taką pamięcią, nie? Także może ten pan się lepiej orientuje w tym momencie, ale to już bardziej z nadleśnictwem czy z gminą Kraśnik, bo oni byli fundatorami tego.
Podobno były takie pomysły, żeby ekshumować te osoby. Tak mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówią, i przenieść
tak,
do Sulowa.
Tak, była taka myśl. I to chyba poprzednik miał nawet zamiar zrobić, dlatego że nawet był bardzo bliski przyjazd ówczesnego prezydenta, już świętej pamięci w tej chwili. Dlatego, że tak, to było tuż przed wyborami, więc otrzymałem taki list i zapytanie z gminy, czy coś robimy. Może gdyby został dalej ksiądz Jan, by coś robili. Ja niekoniecznie widzę większy sens w przenoszeniu tych prochów z tego miejsca. Już lepiej zostawić to miejsce i tu je uczcić. Bo nawet samo to, że cmentarz nasz jest nowy, buduje się, to jest kwestia miejsca, w którym należałoby ich złożyć. Na pewno ktoś by znalazł się, komu by to miejsce nie pasowało, inne by pasowało. Bałem się, że to będzie więcej zamieszania z tym niż pożytku jako takiego.
Będąc tam na miejscu, kiedy szukałem jakichś informacji wśród miejscowej ludności, zaczepił mnie taki człowiek, który stwierdził, że on ma w swoich zbiorach resor kolejowy, który jakoby miał być przyczyną wykolejenia tego pociągu ewakuacyjnego. Trudno powiedzieć, czy to jest prawda.
Sytuacja była taka, że to płoze musiał ktoś podłożyć pod wózek parowozu, czyli pod pierwsze przednie koła, na szynę. Ja na podstawie historii i kolejowych takich nauk dochodzę do tego, że nikt z ludzi obcych nie mógł mieć dostępu do tej płozy, jedynie maszynista. Każdy maszynista na wyposażeniu parowozu miał taką płozę na wypadek jakiejś tam awarii parowozu czy wagonów, to on to podstawiał, żeby się wagony nie potoczyły. Z tego pasażerskiego ktoś wysiadł, prawdopodobnie któryś z maszynistów, czy tam obaj, celowo ten pociąg zatrzymali w lesie, na łuku, bo był słabo widoczny, podłożyli to płozę, żeby się przypadkowo sam nie stoczył do Kraśnika. I ta płoza posiada wszystkie znaki tego, że właśnie ona była pod kołami tego parowozu, który był podpięty pod pociąg osobowy. Przy potężnym uderzeniu tego towarowego pociągu w tył pociągu osobowego, parowóz dostał ogromnego przyspieszenia. On musiał się poderwać lekko do góry i spadł z płozy i rant koła przyciął brzeg tej płozy do boku szyny. I tu widać po tej płozie, że dłuższy czas ten wózek był pchany, dlatego że takie ogromne żelazo zmiażdżyło to część, bo nigdy takie coś się nie zdarzy. A ten bok, widać tu po kształcie, że był tarty przez przednie koło. I myślę, że ta płoza jest takim jedynym wyjaśnieniem na tą katastrofę, dlaczego do niej doszło.
Konsultował się pan z jakimiś ekspertami też odnośnie
nie,
tej katastrofy?
Dlatego że ja to mogę wszystko logicznie wytłumaczyć i technicznie, nie, bo pracowałem na kolei i znam te wszystkie zasady, nie, no bo tego się wszystkiego uczyłem, nie. No i myślę, że każdy ekspert kolejowy jest w stanie to samo potwierdzić, to co mówię. Ten pociąg osobowy wiózł bank z Krakowa. Dużo bankierów właśnie tam jechało, cały bank, jakieś tam dokumentacje, prawdopodobnie sporo złota jechało w tym pociągu. W towarowym natomiast jechały jakieś dokumenty państwowe, także być może ktoś to próbował przejąć coś tamtego, ale w każdym razie z takich tych moich dociekań, dlaczego to tak się wydarzyło, no to były jakieś działania spowodowane ze strony niemieckiej.
Jeden mówi prawdę, 10 nieprawdę i tak jest. Tam wszystkie te prawdy nie mówił o tym wypadku. Mówił dla siebie prawdę.
A dlaczego?
Ano bo nie wie pan, co dla siebie, że oni wszystko wiedzą, a nie wiedzą. A ja co nie wiem, to nie powiem. A co widziałem, co wiem, to powiedziałem.